Bardzo serdecznie Państwa witamy. Oczywiście jak co tydzień dzisiaj witają się z Państwem
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Tak chyba dzisiaj będzie tylko audycja o piłce nożnej. Trochę nam się tych tematów nazbierało. Powiedzielibyśmy oczywiście też i o sportach zimowych, no ale nie wiem, czy jest o czym, no bo skoki odwołane, pogoda zawiodła, nie dało się przeprowadzić konkursów, a Justyna Kowalczyk, no cóż, jak sama stwierdziła, w tym sezonie chyba jednak o kryształową kulę nie powalczy. Gdzieś dalekie miejsca zajmowane w tych inauguracyjnych wyścigach, ale trzeba podkreślić, że Justyna, chociaż może już nie jest w takiej formie jak jeszcze dwa lata temu, to walczy i nie oddaje tak łatwo swojej pozycji. No poczekajmy, aż sezon się rozkręci, na pewno o Justynie Kowalczyk jeszcze nie raz powiemy. No cóż, zacznijmy od tematu, którym piłkarski świat żyje od wczoraj, czyli od nominowania do złotej piłki trójki piłkarzy. Liczyliśmy, że wśród tej trójki będzie Robert Lewandowski. No niestety tak się nie stało, jednak do tej trójki nominowani zostali Messi, Neymar i Ronaldo.
No można powiedzieć troszkę nuda, bo znowu Messi i Ronaldo tak w czołowej trójce, chociaż oczywiście musimy docenić to, co każdy z tych zawodników osiągnął w zeszłym roku, chociaż patrząc na całokształt, no tutaj Messi, jeżeli chodzi o liczbę trofeów wraz z swoim klubem, zdecydowanie lepiej. Na korzyść Ronaldo na pewno przemawia fakt, że został najlepszym strzelcem Ligi Hiszpańskiej, znowu ponad 40 bramek. No i ten trzeci Neymar, który szczególnie w drugim poroczu naprawdę imponował, pod nieobecność właśnie Messiego prowadził Barcelonę do kolejnych zwycięstw.
No ale co, Lewandowski jednak jest gorszy od Neymara, nie zasłużył na tą
trójkę? Lewandowski jest mniej medialny od Neymara, powiem w ten sposób. Bo niestety ten plebiscyt troszeczkę przypomina konkurs popularności. Ja pamiętam w 2010 roku taki werdykt dość niesprawiedliwy, kiedy to pominięto osiągnięcia Wesleya Snydera, który rozgrywał sezon życia tak naprawdę, już później nie wrócił nigdy do tej dobrej dyspozycji. No ale niestety, Snyder nie był zawodnikiem zbyt popularnym. Śmiem twierdzić, że gdyby Robert Lewandowski grał dzisiaj w Barcelonie albo w Realu, to on właśnie znalazłby się w czołowej trójce. No ale cóż, głosuje cały świat, nie tylko Europa, a jednak marka Bayernu nie jest tak popularna chociażby w Ameryce Południowej czy w Azji, jak chociażby Barcelona czy Real.
No to w takim razie czemu Neymar, a nie Suarez? W sumie podobne osiągnięcia.
Czemu Neymar, a nie Suarez? No nie wiem, tu różnice są naprawdę minimalne, chociaż ja skłaniam się ku temu, że Neymar tutaj troszeczkę więcej dał mimo wszystko reprezentacji, bo Suarez w reprezentacji nie gra ze względu na zawieszenie od Mundialu. No ale no, to są takie naprawdę można powiedzieć niuanse.
A zgodzisz się z tym, Łukasz, że Lewandowski jednak zrobił taki największy postęp z tych wszystkich piłkarzy? No, ciężko to, żeby Messi z Ronaldo jeszcze jakiś postęp robili.
Tak, no Messi i Ronaldo są w takim momencie, że już raczej nic nowego tutaj nie wymyślą, tak mi się wydaje. Suarez z racji wieku już raczej też nie, chociaż tak naprawdę jest o rok starszy od Lewandowskiego, ale Suarez na tej wysokiej półce już był troszeczkę wcześniej. Lewandowski tak naprawdę ostatnie dwa lata, od kiedy gra w Bayernie, doszusował do tej czołówki, a Neymar, no jego największym atutem jest z pewnością wiek. To jest chłopak rocznik 1992, a więc on jeszcze ma przed sobą naprawdę kilka sezonów, w których jeszcze może osiągnąć większy progres.
No może w przyszłości zastąpi właśnie tą dwójkę Messi Ronaldo, ale jeżeli Robert Lewandowski w tym roku osiągnąłby jakiś dobry wynik z reprezentacją, a może z Bayernem wygrał nie tylko Ligę Niemiecką, ale też coś wygrał w Lidze Mistrzów, strzelił jeszcze kilka ważnych bramek, to myślę, że w następnym roku spokojnie w tej pierwszej trójce może się znaleźć. Tego oczywiście mu życzymy. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ligą Europejską i Ligą Mistrzów. Sensation.
New York City. In a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Ze względu na polski akcent, którego już na wiosnę pewnie mieć nie będziemy, zaczniemy od Ligi Europejskiej. Swoje, miejmy nadzieję, że nie przedostatnie mecze grały w niej Lech Poznań, mistrz Polski, i Legia Warszawa, wicemistrz Polski. No cóż, Legia w końcu wygrała jakieś spotkanie w Lidze Europejskiej w tym roku. Wygrała z Duńczykami 1-0. Ale czy to coś, oczywiście po bramce Priowicza, ale czy to coś Legii daje? No te szanse dalej są bardzo matematyczne, żeby Legia dalej awansowała, bo zostało im najtrudniejsze spotkanie z możliwych do rozegrania.
Tak, no teoretycznie najtrudniejsze, bo Napoli jest liderem tabeli z kompletem zwycięstw, no, ale tak patrząc z drugiej strony...
Jeszcze na wyjeździe grają.
Jeszcze na wyjeździe, ale patrząc z drugiej strony drużyna Maurizio Sarriego, mając już zapewniony awans, prawdopodobnie trener Neapolitańczyków będzie chciał wystawić rezerwowy skład na to ostatnie spotkanie z Legią, żeby oszczędzić zdrowie tych kluczowych piłkarzy w kontekście najbliższych spotkań. Tym bardziej, że Napoli objęło przecież prowadzenie wczoraj w tabeli Serie A, a więc tutaj będą pilnować prowadzenia. No ale z drugiej strony na pewno też takim celem dla tej drużyny może być to, aby zakończyć fazę grupową z kompletem zwycięstw. Są takie przecieki, pojawiają się już w mediach, że ponoć Marek Hamsik poinformował Andrea Dudę, że jego drużyna, czyli drużyna Napoli, wystąpi w rezerwowym składzie. Zobaczymy, jak to będzie. No ale Legia, oprócz tego, że musi wygrać z Napoli, musi także liczyć na korzystny wynik w drugim starciu tej grupy, gdzie klub Ryż z FC Midtjylland zmierzy się w bezpośrednim starciu. No i tutaj w przypadku zwycięstwa Legii musi paść remis w tym drugim spotkaniu. Wtedy warszawiacy awansują do 1/16, no ale droga daleka.
Czyli taka skomplikowana matematyka, ale Legia jest sobie sama winna, no bo wcześniej grała dużo gorzej. To spotkanie praktycznie ostatnie to było jej najlepsze spotkanie w tym roku w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Podobnie skomplikowanie wygląda sytuacja Lecha Poznań. No Lech nie popisał się w tej kolejce, bo zremisował z Portugalczykami z Lizbony, ale nie z tymi najmocniejszymi, tylko z Belenenses 0-0. Mógł nawet przegrać, bo gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, I cóż, Lech też musi liczyć na korzystne spotkania w ostatniej kolejce, no i na zwycięstwo z Basel.
No Lech zmarnował rzeczywiście dużą szansę na to, żeby po przedostatniej serii spotkań być naprawdę w dobrej sytuacji przed tymi decydującymi meczami. Kolejny bezbramkowy remis Belenenses, podobnie jak w Poznaniu, również tutaj było 0-0. No i niestety trener Jan Urban troszeczkę moim zdaniem popił sprawę, wystawiając w pierwszym składzie chociażby Dariusza Formele i Denisa Tomale kosztem chociażby Szymona Pawłowskiego i Kaspera Hamalainena, którzy weszli na boisko dopiero w drugiej połowie.
I Pawłowski potwierdził, bo miał chyba najlepszą sytuację dla Lecha, chyba trafił w poprzeczkę albo w słupek.
Tak, tak, rzeczywiście tak było. No ale cóż, padł remis i wydaje się, że tutaj potrzeba naprawdę dużo, dużo szczęścia, żeby Lech przedostał się do 1/16 finału Ligi Europejskiej. No wygrana u siebie z Basel to naprawdę też jest dość trudne zadanie, patrząc na to, jak w tym pierwszym meczu zaprezentowali się Lechici. Chociaż nie zapominajmy o tym, że ta dyspozycja zespołu była zupełnie inna niż teraz. No w lidze idzie im świetnie.
Ale co ciekawe, Łukasz, przerwę ci, to będzie ich czwarte spotkanie w tym sezonie. No w końcu by się przydało wygrać.
Tak, tak, tak. No rzeczywiście tak się zdarzyło. Na razie Lechici nie mają patentu, że tak powiem, na ekipę ze Szwajcarii, no ale teraz stoją pod ścianą. Muszą wygrać. No i jeszcze do tego muszą liczyć na to, że Fiorentina ulegnie u siebie Portugalczykom, co wydaje mi się raczej bardzo mało prawdopodobne.
Tak wygląda sytuacja w lidze europejskiej, jeżeli chodzi o nasze zespoły. My szybko przechodzimy jeszcze do Ligi Mistrzów, bo tu też już przedostatnia kolejka zmagań za nami, a było bardzo ciekawie. Zacznijmy od spotkania Szachtaru Donieck z Realem Madryt. No tutaj Real napykał sobie trochę biedy, bo prowadził już 4-0, a o mało w tym spotkaniu nie stracił punktów, bo gospodarze z Doniecka, chociaż oczywiście to spotkanie nie było rozgrywane w Doniecku, zdołali w końcówce zdobyć 3 bramki.
No tak, do 80 minuty Real właśnie miał pod kontrolą spotkanie, prowadził 3-0 i zanosi 8 łatwe 3 punkty w końcówce. Drużyna Szachtara obnażyła te braki defensywne Realu, które no, zaprezentował tą słabą dyspozycję w obronie, chociażby w tym wcześniejszym starciu z Realem Madryt czy Sewillą, kiedy przegrała 3-2. No ale królewscy ostatecznie wygrywają 4-3. Awansowali oczywiście tym samym do fazy pucharowej, no i są o krok od tego, aby awansować do 1/8 z pierwszego miejsca.
Tak, bo w tej grupie praktycznie wszystko jest jasne. Z drugiego miejsca pewnie awansuje PSG, które na wyjeździe pokonało zespół Malmö 5-0. W następnej grupie CSKA przegrała u siebie z Wolfsburgiem 0-2, a Manchester United stracił punkty z zespołem mistrza Holandii.
No i tutaj tak naprawdę wiemy tylko jedno, że z matematycznych wyliczeń awans już jest poza zasięgiem CSKA Moskwa. Pozostałe trzy drużyny cały czas jeszcze zachowują szansę na fazę pucharową, ale Manchester United naprawdę skomplikował sobie sytuację tym domowym remisem z PSV, bo w ostatniej kolejce jedzie na mecz do Wolfsburga, więc naprawdę będzie tam im bardzo trudno. PSV ma troszeczkę łatwiej, bo gra z CSKA, a więc no kto wie, czy Czerwone Diabły znowu nie zakończą udziału w Lidze Mistrzów już po fazie grupowej.
Bardzo dobrze na swoim boisku spisuje się zespół kompletnego debiutanta, czyli FK Astana. Oni tym razem zremisowali z Benfiką Lizbona 2-2. W tej grupie też Atletico Madryt pokonało dosyć gładko 2-0 Galatasaray Stambuł.
Ja tylko mogę powiedzieć, że Astana może mówić o niedosycie, bo prowadzili w pewnym momencie 2-0. No i gdyby utrzymali ten wynik do przerwy, pewnie byłoby im łatwiej. A tak niestety to doświadczenie pucharowe Benfiki wzięło górę i stąd można powiedzieć tylko remis.
Niestety na całej linii zawodzi Sevilla Grzegorza Krychowiaka w Lidze Mistrzów. Tym razem przegrali na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 2-4, definitywnie żegnając się z Ligą Mistrzów. W tej grupie jeszcze Juventus Turyn ma jakiś patent na zespół z Manchester City, bo tym razem u siebie Juventus wygrał 1-0.
Zwycięska bramka Mario Mandzukicza, która też przypieczętowała awans stary do 1/8 finału, ale też wracając do Sewilli, no ta słaba postawa Sewilli pokazuje i też chyba najlepiej obrazuje, jaka dzieli różnica poziomów Ligę Europejską a Ligę Mistrzów, bo przecież Sewilla jest tu faworytem Ligi Europejskiej z dwóch poprzednich sezonów, kiedy wygrała za każdym razem telegrafki w taki naprawdę przekonujący sposób. No, a w lidze mistrzów kompletnie sobie nie radzi. Po tym zwycięstwie na inaugurację rozgrywek z Mönchengladbach 3-0 podniosła czwartą rzędu porażkę.
No może Wojtek, to jest taka taktyka, żeby trzeci raz pod rząd wygrać Ligę Europejską, no bo jest taka możliwość.
Jest taka możliwość, no ale po tej porażce z drużyną niemiecką nawet perspektywa awansu do 1-16 też mocno się oddaliła.
W kolejnej grupie, no Barcelona robi co chce ostatnio w swoich spotkaniach. Tym razem wygrała z Romą aż 6-1. Szkoda, że akurat z Romą, bo bronił Wojtek Szczęsny, chociaż chyba do niego jakichś większych pretensji mieć nie można w tym spotkaniu.
Nie, wręcz przeciwnie. Ja mam wrażenie, że gdyby nie Szczęsny, ta porażka mogłaby być jeszcze wyższa, bo tam w kilku sytuacjach naprawdę spisywał się polski bramkarz znakomicie. No ale miał pecha, bo to trio Barcelony jest w znakomitej formie i tak naprawdę wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało do końca roku, jeżeli chodzi o grę ofensywną piłkarza Luisa Enrique.
W tej grupie wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, czyli Barcelona, ale Roma może jeszcze awansować, bo nawet jest w lepszej sytuacji niż Bayer Leverkusen, który zremisował z Batę Borysów 1-1. Roma zagra właśnie z Batę, tylko że w pierwszym spotkaniu już z Białorusinami przegrała. No a Bayer będzie grał z Barceloną, która chociaż syta, no jednak będzie chciała pewnie kontynuować zwycięski marsz.
No i pamiętajmy też o tym, że Roma przy równej ilości punktów z Bayerem Leverkusen jednak ma tą przewagę lepszych, była lepsza w bezpośrednich starciach z drużyną Sebastiana Benisza, a więc to Roma jest też bliżej awansu.
My tak trochę rozgadaliśmy się, tu jeszcze nam zostało parę tych spotkań Ligi Mistrzów, ale może zróbmy krótką przerwę i jeszcze z Ligą Mistrzów wrócimy.
Show the world where you're from. Show the world where you're from. Show the world where you're from. Love.
Arsenal jeszcze walczy o awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Wygrał z Dynamem Zagrzeb u siebie 3-0. No i wszystko jest praktycznie w nogach piłkarzy Arsenalu, bo w ostatnim spotkaniu muszą wygrać z Olympiakosem Pireus, który przegrał dosyć gładko z Bayernem Monachium 0-4, a raczej to Bayern wygrał u siebie 4-0, chociaż Bayern grał przez część meczu w osłabieniu.
No jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to ostatnie spotkanie, bo nie zapominajmy, że Olympiakos wygrał przecież na stadionie w Londynie z Arsenalem 3-2. Także ma psychologiczną przewagę po tym pierwszym spotkaniu, uwierzył w siebie i rzeczywiście nie jest bez szans na to, żeby awansować do 1/8. A co do Bayernu, to raczej tutaj wielkiej sensacji nie przewiduję, bo raczej piłkarze Pepa Guardioli Dynama nie zlekceważą i pewnie zakończą zmagania na pierwszym miejscu w grupie.
Ale jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić, żeby Arsenal nie awansował. Oni chyba znajdą sposób. W kolejnej grupie też jest ciekawie, chociaż Chelsea wygrała na wyjeździe z Maccabi Tel Aviv 4-0, to Porto przegrało 0-2 z Dynamem Kijów. No i w ostatniej kolejce Porto będzie musiało walczyć z Chelsea o awans.
No i zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Nie zapominajmy, że to jest kolejny powrót sentymentalny José Mourinho, tak, który w przeszłości przez Porto wygrywał Ligę Mistrzów. Na pewno szkoda trochę drużyny Smoków, bo przez większość tej fazy grupowej nadawała ton rywalizacji właśnie w tej stawce. No ale jedna wpadka i to bardzo przykra, bo na swoim boisku z Dynamem i sytuacja bardzo się skomplikowała. No oczywiście polscy kibice mogą się cieszyć, bo ma szansę na awans kolejny z Polaków, a więc Łukasz Teodorczyk.
Nie wiem, spodziewaliście się, że na tym etapie najlepszą drużyną w Lidze Mistrzów będzie rosyjski Zenit? To jest dopiero niespodzianka. 5 spotkań i 5 wygranych spotkań. 2-0 tym razem z Walencją i pewny awans z pierwszego miejsca.
Tak, rzeczywiście, to jest naprawdę spora niespodzianka, bo wydawało się, że akurat Zenit nie jest jakimś wielkim faworytem tych całych rozgrywek. Potrafił ograć chociażby zespół Walencji na wyjeździe, podobnie jak ekipę Lyonu. No i tak naprawdę w ostatnim meczu mogą wyjść ekipą rezerwową, bo nie dość, że pewny awans to jeszcze dodatkowo z pierwszego miejsca.
Tak wygląda sytuacja w Lidze Mistrzów. My jeszcze na koniec dzisiaj musimy powiedzieć o 17. kolejce Ekstraklasy. No, kilka ciekawych spotkań było. Jedno odwołali, jedno spotkanie w Niecieczy odwołali ze względu na opady śniegu. Nie doszło tam do spotkania Niecieczy z Jagiellonią Białystok, a 17. kolejka stała pod znakiem derbów Krakowa. No i w tych derbach pierwsze zwycięstwo Krakowi na boisku Wisły Kraków. Krakowia wygrała 2-1.
No i choćby z tego względu, że Krakowia wygrywa na stadionie Wisły po raz pierwszy od 56 lat, możemy powiedzieć, że to spotkanie w jakimś sensie już przechodzi do historii. Ta porażka Wisły też spowodowała, że Kazimierz Moskal stracił posadę pierwszego szkoleniowca, trener drużyny Białej Gwiazdy. Ale też sama wygrana Krakowi na pewno nie można określić jakąś większą niespodziankę, bo przecież drużyna Pasów to aktualnie trzecia drużyna w tabeli.
Tak, powiedziałbym nawet, że Krakowia była faworytem w tym spotkaniu, chociaż też zaznaczmy, że Wisła no, nie była bez szans, chociażby Paweł Brożek mógł strzelić jeszcze spokojnie ze dwie bramki, ale to mu się nie udało. No i Krakowia wygrała jak najbardziej zasłużenie. Lech Poznań przebudził się na dobre, tym razem wygrał na trudnym terenie w Gdańsku 1-0, no i kolejna taka sytuacja, że jak Lech wygrywa 1-0, to tą bramkę zdobywa Kasper Hamalainen, wyręczając napastników Lecha, jeżeli tacy są oczywiście.
No właśnie, bo w tej chwili napastników w Kolejarzu za dużo nie ma, 2 kontuzjowanych, trzeci bez formy, no trudno mówić o jakiejś sile ataku. No ja już obawiam się jako kibicy Lecha, co się stanie, jak Hamalainen opuści ten klub, kto tam będzie strzelał bramki. No ale fakty są takie, że pod wodzą Jana Urbana Lech w lidze jeszcze nie przegrał. Awansowali tym samym mistrzowie Polski już na 11. miejsce. No i tak ci, którzy złośliwie wieszczyli spadek, muszą policzyć, wziąć kalkulator do ręki, bo Lech traci raptem 5 punktów do 4. w tabeli pogoni.
Tak, czyli ta pierwsza 8 chyba raczej będzie. Jeżeli Lech będzie grał tak dalej, chyba najciekawsze spotkanie jednak było w Bielsku Białej. Tam miejscowe Podbeskidzie zremisowało z Legią Warszawa 2-2. No i powiedzmy w jakich okolicznościach. Podbeskidzie grało osłabione, brakiem jednego zawodnika, a Legia ten jeden punkt uratowała praktycznie no, w doliczonym czasie gry.
Tak, w zasadzie w ostatniej akcji meczu tak naprawdę wyliczono, że 6 sekund przed ostatnim gwizdkiem bramkę na 2-2 strzelił Stojan Wraniesz, no ale legioniści zagrali naprawdę fatalnie, grając całą drugą połowę 11-10 dali sobie wbić bramkę. Tak naprawdę to Lewczuk sam sobie wbił bramkę. No i ten remis dość szczęśliwy.
Jaka ta nasza ekstraklasa jest nieobliczalna. Lewczuk przecież był najlepszym zawodnikiem Legii w spotkaniu Ligi Europejskiej. No a tu w lidze zdarzyło mu się wbić samobuja. Jeszcze musimy powiedzieć o tym najlepszym zespole, czyli Piaście Gliwice, który pokonał Ruch Chorzów. Ruch, który wspinał się w górę tabeli, pokonał aż 3-0. To też świadczy o sile Piasta w tym sezonie.
No, rzeczywiście tak. I dzięki tej wygranej Piast odjechał już Legii na 10 punktów, także robi się coraz ciekawie.
Czyli nawet jak podzielimy ligę po tej przerwie, no to będzie miał 5 punktów przewagi.
Tak, a jeszcze zwrócę uwagę na to, że to był mecz pierwszej drużyny z czwartą, więc tak naprawdę może te nazwy nie są jakieś wielce przekonujące, ale po tym, co robią w tym sezonie, ten mecz naprawdę był bardzo interesujący. No i Piast wygrał po raz kolejny zresztą, jak najbardziej zasłużenie.
No, naszą ekstraklasę możemy podzielić na te ciekawe spotkania i te, o których za dużo powiedzieć nie możemy. Tych nam zostało 3. Górnik Zabrze zremisował z Górnikiem Łęczna 1-1. Korona Kielce przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2. Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 0-0. No może tylko Śląsku i Pogoni. Jakoś te drużyny nie mogą wyjść z kryzysu.
Nie mogą. Kolejne serie zostają przedłużane, ale w gorszej sytuacji jest Śląsk, który na dobre powoli może się oswajać z faktem, że zimę prawdopodobnie spędzi w strefie spadkowej.
Do naszej ekstraklasy oczywiście jeszcze wrócimy. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.